Tytułem dzisiejszego kazania jest, dzisiejszego wieczornego zwiastowania Bożego Słowa, jest fragment wersetu z Ewangelii Jana i wiele innych cudów. Przeczytajmy sobie najpierw na początek fragment tej Ewangelii, 20 rozdział od 24 wersetu. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus. A gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam, potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. I rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów. Bardzo dobrze znany fragment Pisma Świętego, myślę, że znany wszystkim, którzy tutaj przychodzą, którzy tutaj są z nami. Zresztą znany też chyba gdzieś tam z dzieciństwa, z lekcji religii. Historie o niewiernym Tomaszu opowiadane są od małego. Jednak gdy czytałem po raz kolejny ten fragment, zastanowiło mnie, dlaczego naoczny świadek tego wydarzenia, Jan, który bez wątpliwości był przy tym wszystkim, opisując to zdarzenie, opisując spotkanie Tomasza z Jezusem, to wyznanie Tomasza: Pan mój i Bóg mój, i odpowiedź Jezusa, zaraz potem napisał: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów. Pomyślałem sobie, może, że Jan z pewnością dobrze znał Tomasza, prawda? Nieraz o kimś mówimy, że to cud, że ten się nawrócił, to cud, że ten uwierzył. A czy my kręcimy głową? To cud, że ten ktoś tu jest razem z nami na nabożeństwie. Więc może Jan, znając dobrze Tomasza i widząc ten moment, kiedy on ogłasza Jezusa swoim Panem i swoim Bogiem, pomyślał sobie: to prawdziwy cud, że i on uwierzył w Jezusa, uwierzył w to, że Jezus zmartwychwstał, żyje, że jest Bogiem. Nie przypuszczamy, żeby Tomasz był jakimś odstającym od grona apostołów, żeby wiódł jakiś tam hulaszczy tryb życia, chodził swoimi ścieżkami, był grzesznikiem w tym pospolitym tego słowa znaczeniu, nie w sensie biblijnym, bo tutaj wszyscy grzesznikami jesteśmy. By jego jakieś zachowanie wymagało szczególnego napiętnowania. Z pewnością był taki porządny, taki pobożny i taki staranny w tym, co robi, jak i inni uczniowie. A więc czy rzeczywiście trzeba było aż cudu, by i on uwierzył? My tak zamiennie używamy często słowa uwierzył, słowa nawrócił się, słowa postanowił pójść za Jezusem, ale chyba wszyscy rozumiemy, o co chodzi. W życiu Tomasza wydarzyło się w tym momencie coś, co Jan nazwał po prostu cudem. Możliwe, że Tomasz, ten przysłowiowy już według wielu Tomasz, był po prostu takim wyjątkowym sceptykiem. Był takim wyjątkowym niedowiarkiem, można by powiedzieć, urodzonym pesymistą. Szczególnie trudnym przypadkiem, jeżeli chodzi o to, by komuś czy w coś uwierzyć. Są i tacy. Chwilę wcześniej spotykamy Tomasza w momencie, kiedy Jezus podejmuje decyzję, by wrócić do domu Łazarza. Kiedy Jezus odbiera wiadomość, że Łazarz zachorował i podejmuje decyzję, że wracamy tam. Uczniowie próbują odwieść Jezusa od tego zamiaru, przypominając, przecież Panie, dopiero co Żydzi chcieli Cię ukamieniować, a Ty chcesz tam wracać już teraz? Jezus odpowiada, że czyż dzień nie ma 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi w dzień, to się nie potknie. Gorzej z tymi, którzy chodzą nocami. I wiemy, wyjaśnialiśmy sobie na którymś z porannych spotkań, że chodzi tu, jest mowa tu o chodzeniu w prawdzie. O chodzeniu w prawdzie, o chodzeniu w takiej jawności. Jeżeli stoisz w prawdzie, jeżeli nie kręcisz, nie kombinujesz, nie próbujesz jakoś krajem nieba, krajem piekła, to się nie potkniesz i nic ci nie grozi. I wtedy właśnie Tomasz, zwany też bliźniakiem, powiada do uczniów: w takim razie pójdźmy i my razem z nim pomrzemy. To razem z nim tam zginiemy. No, typowy pesymista. Nawet nie słyszymy tutaj jakiejś takiej chrztyny nadziei, że słuchajcie, pójdziemy, może się nam uda, może nas nie zabiją, może ocalejemy, może jakoś ten. Nie, on ma stuprocentową pewność, że jak tam pójdziemy, to razem z nim pomrzemy. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest tak łatwo do końca zrozumieć sytuację, którą tutaj ja napisuję. Czy rzeczywiście by ktoś uwierzył, potrzebny jest cud? Czy takie myślenie byłoby świetną pożywką dla wielu, którzy nie uwierzyli? Powiedzieliby, ja czekam na cud. Jak Bóg dokona cudu, to uwierzę. Nie nawet jakiś znak z zewnątrz, ale cud polegający na tym, że nie wierzyłem i nagle uwierzyłem. Że to nie jest moja kwestia moich decyzji, mojej woli, moich starań, moich poszukiwań, ale jeżeli Bóg zechce, to uwierzę. Jeżeli nie zechce, to nie uwierzę. Tak jak niektórzy mówią o chodzeniu w wolności. Wolności od papierosów, od alkoholu, od innych rzeczy, których tutaj nie będę wymieniał, bo nie ma sensu. Jak mnie Bóg uwolni, to będę wolny. Jak mnie nie uwolni, to nie będę wolny. Jak uczyni cud, to uwierzę. A jak nie, to będę dalej niewierzący. A więc rodzi to pytanie, ta sytuacja, czy rzeczywiście, by uwierzyć, potrzebny jest cud. I rodzi się też drugie pytanie, czy w takim razie możliwe jest uwierzenie w Boga i uwierzenie Bogu tylko i wyłącznie przez samo zrozumienie tego, co mówi Pismo Święte. Czy potrzebny do tego jest jakiś dodatkowy znak, cud, dodatkowa Boża ingerencja? Słowo mówi, wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, a więc słuchanie Bożego Słowa rodzi wiarę. Pragnę wrócić teraz znowu do fragmentu, który z pierwszego listu do Koryntian, który rano tutaj cytowałem w całości i ci też teraz też w całości go zacytuję. Z tym, że rano była mowa o naszym autorytecie, o naszym wybraniu, o tym, jak Bóg wybrał to, co małe, co głupie, co nieznaczące w oczach świata, by zawstydzić tych mądrali, wielkoludów i mocarzy z tego świata. Ale teraz chciałbym, żebyśmy ten sam fragment posłuchali i przyjęli do naszego serca, naszych myśli, jako obraz różnego rodzaju patrzenia na to samo. Jako obraz tego, czym naprawdę jest Boże Słowo i jak można je postrzegać z różnych pozycji. Tak przynajmniej ten fragment do mnie przemówił w tym momencie i proszę, żeby Janusz też wyświetlił pierwszy list do Koryntian, od pierwszy rozdział od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz odrzucę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badasz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się bowiem zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u Boga głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. A to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Kiedy czytam ten fragment, to ośmielam się powiedzieć, tu przed wami zakazanicy, że to nie cuda sprawiają, że wierzymy w Jezusa, ale to poznanie Jezusa sprawia, że wokół nas dzieją się prawdziwe cuda. To działa dokładnie na odwrót. I chociaż nieraz mówimy, że cuda są dla ludzi z tego świata, by uwierzyli, to taką historię na przykład widzimy bardzo wyraźnie przy grobie Łazarza. Kiedy wielu Żydów, widząc Łazarza wychodzącego z grobu, uwierzyło w Jezusa. Chociaż jeszcze niewiele o nim wiedzieli, coś, co dopiero słyszeli. Ale jestem przekonany, że właśnie ci, którzy tak jakby przy okazji dziejących się cudów, które dzieją się wtedy, kiedy poznasz, kiedy znasz, kiedy spotykasz Jezusa, przy okazji i widząc to, po prostu pragną Go też poznać. A jeżeli pragną Go poznać, to Go poznają. Jeżeli Go poznają, to w Niego uwierzą. I wtedy dopiero będą doświadczać prawdziwych cudów w swoim życiu. Albo zgorszą się i odejdą. Jak wielu zgorszyło się i odeszło. W Ewangelii Jana czytamy takie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jana 16, pierwszy werset 1-3. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej. Nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Jeżeli nie poznasz Jezusa, możesz wieść życie naprawdę religijnie nienaganne. Ale bez poznania Jezusa może dojść do sytuacji, o której tutaj pisze Jan, o której mówi tutaj Jezus, że brak tego poznania spowoduje, że obrócisz się przeciwko braciom, siostrom Chrystusie. Obrócisz się przeciwko Jego dzieciom i będziesz przekonany, że wykonujesz Bożą służbę, zabijając ich. W historii takie rzeczy już się działy. A z tego, co mówi Jezus, wynika, że jeszcze działy się będą. Dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Ci, którzy prześladowali prawdziwych chrześcijan, ci, którzy wystąpili przeciwko prawdziwym braciom i siostrom, ci, którzy dzisiaj występują i będą występować przeciwko prawdziwym uczniom Jezusa, mogą mieć super naukowe poznanie. Mogą mieć wiedzę, która przewyższa wszelką wiedzę. Ale tak jak tu przed chwilą Paweł zachęcał, rozejrzyjcie się wokół. Ilu tu wśród was jest mądrych? Ilu tu wśród was ma tytuły naukowe? Ilu tu wśród was może się pochwalić wieloma teologicznymi doktoratami czy fakultetami? Upodobało się Bogu, by właśnie przez to, co jest niczym w oczach tego świata, objawić Chrystusa, objawić Bożą sprawiedliwość, Boże uświęcenie, Boże poświęcenie i Boże zbawienie, Boże odkupienie. A więc to uwierzenie, to pójście za Jezusem, to prawdziwe nawrócenie się nie następuje przez rozum, ale następuje przez poznanie, osobiste poznanie Jezusa Chrystusa. Dopiero kiedy spotkasz Jezusa, dopiero kiedy Go poznasz jako Pana i jako Boga, dopiero wtedy to, co jest dla świata głupstwem, dla Ciebie staje się prawdziwą wartością, prawdziwą mocą Bożą. To, co dla świata jest śmieszne i niedorzeczne, dla Ciebie staje się Bożą mądrością. Nagle zaczynamy się różnić od tego świata i to diametralnie, i to zupełnie. Właśnie przez poznanie Jezusa jako Pana, jako Boga. To był ten moment w życiu Tomasza. On chodził z Panem Jezusem 3 lata. On widział wiele, wiele, wiele cudów. On znał nauczanie Jezusa perfekcyjnie. Ale kiedy go poznał jako zmartwychwstałego Jezusa, ogłosił go Panem i Bogiem. I dopiero wtedy to, co było głupstwem w oczach tego świata, stało się dla niego prawdą, świętością, nie do podważenia. Bo głupstwem w oczach tego świata jest, że ktoś zmartwychwstał. Ktoś skazany na śmierć krzyżową, który zmarł na oczach całego świata, leżał 3 dni w grobie i teraz mówią, że chodzi. Ha, ha, ha. Ale od tego momentu dla Tomasza to ich ha, ha, ha stało się ich głupotą. Od tego momentu Tomasz mógł powiedzieć, ja znam prawdę. Ja wiem, że Jezus żyje. On jest moim Panem, On jest moim Bogiem. Jan w 17 rozdziale swojej Ewangelii cytuje słowa Pana Jezusa. zastępujące słowa Pana Jezusa, 17 rozdział od 6 wersetu. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i szczegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. I prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli. Jak to było z tymi słowami, które przyjąłem i z cudami w moim życiu? Był taki czas, kiedy zacząłem dość starannie poznawać Boże Słowo. Waliło mi się wszystko, waliło się dokumentnie. Rodzina mi się rozlatywała. Byłem coraz słabszy duchowo. Straciłem ten animusz, tą dosłownie chęć życia. Wiedziałem, że dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Wtedy Bóg przez mojego brata przysłał mi Boże Słowo, Biblię. Opowiadałem wam o tym moim pierwszym prawdziwym egzemplarzu Biblii, takiej czerwonej oprawce, była 1000-latka. I zacząłem czytać. Zacząłem poznawać. I bardzo mi się to podobało, co tam czytałem. Miałem ulubione fragmenty. Miałem miejsca, które znałem niemalże na pamięć, do których wracałem i dodawały mi jakieś takie siły, jakąś budowały moją nadzieję. Ale to, co się złego działo, działo się dalej. Nie potrafiłem wyrwać się ze szponów alkoholu. Nie potrafiłem zerwać z grzesznym życiem, które prowadziłem. I to nie tylko o sam alkohol i papierosy tu chodziło. I zacząłem też doświadczać niezwykłych Bożych cudów. Opowiadałem wam o moim cudownym uzdrowieniu, kiedy miałem perforację wrzodów na żołądku i traciłem przytomność. Zamiast przyjechać prosto do szpitala w Krakowie, gdzie chcieli mnie karetką z Nowego Sącza przewozić, przyjechałem sobie najpierw do Kamienicy, potem autobusem i tutaj też zamiast się zgłosić do szpitala, to poszedłem na spotkanie modlitewne, gdzie Bóg po prostu dotknął mojego żołądka, gdzie słaby taki, siedziałem tam z tyłu, nogi mi się trzęsły i gieły się pode mną. Nagle poczułem jakieś nowe siły. Idąc na drugi dzień do szpitala, jeszcze wpadłem na Królewskiej do baru, zjadłem sobie duży bigos. W szpitalu było jedno wielkie zdumienie. Mieli moje wyniki badań z Nowego Sącza aktualne. Ja powinienem właściwie to już być nieboszczyk, a ja tutaj się nażarłem bigosu, to jeszcze całkiem nieźle się mam. Ale ponieważ były jakieś ślady krwotoku, więc przyjęto mnie na oddział. I tam potem badania wykazały, że rzeczywiście były wrzody, było pęknięcie, perforacja wrzodów, ale to wszystko zostało jakby zagojone. Przyglądali mi się lekarze dziwnie. Doświadczałem tam niesamowitej Bożej łaski. Kolejne miejsce, gdzie poznawałem Boże Słowo, gdzie czytałem, gdzie odwiedzali mnie bracia i siostry ze wspólnoty Charyzma i nawet napisałem wtedy takie świadectwo do miesięcznika Maranata w czasy z Jezusem, pamiętam tytuł tego. Czułem się tam jak na wczasach dosłownie. Byłem bez przerwy kościołowej odwiedzany i opiekowany. Ale jak wyszedłem stamtąd, to pierwsze uczcić szczęśliwy powrót do zdrowia w barze Jodełka. I zaczęło się. I kolejne długie, długie miesiące chlania, grzeszenia na wszystkie możliwe sposoby. I wreszcie znaleziono mnie w zimie za Jodełką w zaspie śniegu. Ktoś mnie zaniósł do domu. Do dziś nie wiadomo kto, ale mówiłem kiedyś świadectwo, że teraz wiem, kto to był, bo sąsiedzi widzieli, jak ktoś mnie prowadził, ale nie znali tego kogoś. Tam na wsi, Wojtek to potwierdził, wszyscy się znają i każdy kogo pozna. Nie znali tego kogoś, kto mnie prowadził. Mówili do mnie, wiesz, ktoś cię odprowadził do domu. Budziłem się w swoim łóżku, wprawdzie przemoczony, przemarznięty, ale w cieple, nie zamarzłem w tej zaspie. Wiem, że Bóg posłał swojego anioła, by mnie odprowadzić. Innej możliwości nie ma. Kolejny cud. W szpitalu opowiadałem wam niedawno, jak odzyskałem przytomność po kilku dniach i kiedy leżałem w Limanowej na zdrowotnym zapaleniem płuc i też wiedziałem, że spotkałem tam po drugiej stronie kogoś, kto nie był z tego świata i że kiedy wróciłem i znowu wszystko bolało, to takie trochę miałem nawet żal, że znowu wszystko boli, ale żyłem. Kolejny cud. Nie myślicie, że to już wystarczyło, żebym się wreszcie nawrócił, żebym się wreszcie upamiętał? 3 miesiące szpitala, 2 miesiące sanatorium i potem 9 miesięcy chlania. Dzień w dzień. Aż trudno w to uwierzyć. A przecież znałem słowo, a przecież to słowo powinno samo wystarczyć. W moim przypadku, kochani, podobnie jak w przypadku Tomasza, choć wiedzieliśmy całkiem różne życie, potrzebny był cud osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Inaczej nie było dla mnie żadnej nadziei. Dlatego będę podtrzymywał tą moją, tak powiem, teorię, choć wiem, że mi Bóg to pokazał, że prawdziwe nawrócenie, prawdziwe uwierzenie Bogu, zawierzenie Bogu, to jest prawdziwy cud. Cud polegający na spotkaniu z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Fragment, który czytaliśmy na początku, zawiera też zdanie, które powiem wam, że dość często mnie tak lekko denerwowało. To są słowa Pana Jezusa powiedziane właśnie Tomaszowi. Że mnie, to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 29 werset, tak wiem, że wyświetlił. Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nawet dzisiaj rano, kiedy śpiewaliśmy tu pierwszą pieśń, prawda jedyna, jest tam wers w jednym ze zwrotek, jest błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlaczego denerwowało mnie to? Dlatego, że myślałem sobie, że to takie trochę niesprawiedliwe, że ci, którzy nie widzieli, są błogosławieni, a ci, którzy zobaczyli, doświadczyli cudów na własnej skórze, którzy spotkali się z Jezusem twarzą w twarz, mieliby być niebłogosławieni, że to takie trochę niesprawiedliwe, że jeden przeczytał kilka wersetów i nagle uwierzył i Bóg mówi, o tak, o to mi chodzi, żebyś nie widząc uwierzył, a drugi tak jak ja musiał dopiero zobaczyć na własne oczy, na własne gały i dopiero wtedy uwierzył. Drugi tak jak Tomasz musiał zobaczyć rany Jezusa na własne oczy, by uwierzyć. I co, ta wiara jest jakoś gorsza, jakaś mniej wartościowa w oczach Boga? Kiedy czytamy, zobaczcie, że dzisiaj jest mnóstwo fragmentów z Ewangelii Jana. I ponownie będę zachęcał, by By kiedy studiujesz sobie Słowo, kiedy chcesz poznać Jezusa poprzez Słowo, czytaj Ewangelię Jana. Tam jest dosłownie wszystko, co potrzeba, ale to taka tylko w tej chwili dygresja, bo znowu w tej Ewangelii Jana, w 20 rozdziale, w 8, 9 wersecie, czytamy coś takiego. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. A więc nie tylko Tomasz był tym słabszym w wierze, że tak powiem, tym jakby tutaj napiętnowanym, że uwierzył dopiero wtedy, jak zobaczył. A tak to by nie wierzył. Ale Jan o sobie samym i o Piotrze pisze dokładnie to samo. Zobaczyli, dopiero kiedy zobaczyli pusty grób, to dopiero wtedy uwierzyli. Albowiem nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. A to pismo już było. Ale te proroctwa odnośnie Chrystusa, Zbawiciela, odnośnie Mesjasza, którego Bóg posyła, aby ratować lud i proroctwa, które pozwoliły im rozpoznać w Jezusie właśnie tego Mesjasza, już były. A więc oni jakby niedouczeni byli w tym sensie, że nie rozumieli, że On musi powstać z martwych. I ten właśnie fragment, że musi powstać z martwych, jest dla mnie jakby kluczem do rozwiązania zagadki. Jak to jest z tym błogosławieni, którzy nie widzieli, a co z tymi, którzy zobaczyli? Nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Żeby naprawdę uwierzyć, żeby naprawdę się nawrócić, żeby naprawdę zawierzyć swoje życie Jezusowi, ogłosić go Panem i ogłosić go swoim Bogiem. Musimy spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Musimy uwierzyć i w Jego śmierć, i w Jego zmartwychwstanie. Uczniom w tej sytuacji, w jakiej byli, dość łatwo było uwierzyć w śmierć, bo widzieli ją na własne oczy. I chociaż tak jak mówiliśmy tu w tygodniu, był to dla nich straszny okres. Okres szczególny jakiejś traumy, że to tak nazwiemy po współczesnemu. Bo to, w co wierzyli, to, czemu poświęcili całe swoje życie, zrezygnowali ze wszystkiego, poszli na całego za Jezusem, to nagle im się zawaliło. To wszystko nagle umarło na ich oczach, przybite do krzyża, zagrzebane w grobie, zasunięty potężny kamień, postawiona warta przy przyzwalonej pieczęcie. Umarło to, w co uwierzyli. Ale tak jakby nie znali pisma, jakby nie zrozumieli, że to umrzeć musiało. Że to umrzeć musiało. Bo przecież zdajemy sobie sprawę, że bez śmierci nie ma zmartwychwstania. A bez zmartwychwstania nie może być nowego życia. Nie może być życia, które się Bogu podoba. Życia uwielbionego. Bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa nie byłoby żadnych szans dla nikogo z nas. Dla tych dobrych i dla tych złych. Dla tych najlepszych i dla tych najgorszych. Dla nikogo żadnych szans na to, byśmy rozpoczęli nowe, uświęcone, podobające się Bogu życie. Żeby było zmartwychwstanie, musiała najpierw nastąpić śmierć. I to, o czym dzisiaj z moją żoną mówiliśmy od samego rana, że śmierć starego i zmartwychwstanie nowego to jest właśnie przepiękny, cudowny, pełny obraz prawdziwego upamiętania. Prawdziwego upamiętania. Godzę się na to, by umarło wszystko, co stare. Nie chcę z tym starym mieć nic wspólnego. I wiem i wierzę, że to, co zmartwychwstanie, będzie nowe, czyste, podobające się Bogu. Jezus wziął na krzyż, na Golgotę, na siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze nałogi, wszystkie nasze winy, upadki, wszelkie przeteczeństwa, wszystko, cokolwiek byście sobie przypomnieli z tych swoich najgorszych i najstraszniejszych lat, to wszystko razem z Nim poszło na krzyż i to wszystko razem z Nim zostało złożone w grobie. Ale to, co zmartwychwstało, stało się czyste, święte, oddzielone od tego, co brudne. W tym momencie tak jakby zacząłem rozumieć trudny moment przy grobie, przy pustym grobie, kiedy Maria widzi kogoś, o kim myśli, że jest ogrodnikiem. Potem okazuje się, że to jest jej ukochany rabuni. I Jezus mówi do niej, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. To, co się urodziło przez zmartwychwstanie, to było tak czyste i tak nieskalane, że nie może mieć nic wspólnego z tym ciałem, które jeszcze nie umarło. Nie umarło w sensie duchowym, w sensie zła, brudu, przeteczeństwa, całej tej naszej grzesznej natury. Dopiero kiedy Jezus taki czysty, zmartwychwstały, pojawił się u Ojca, dopiero tam zostało jakby zatwierdzone Jego wielkie, wspaniałe dzieło. Wszystkie nasze winy, wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze brudy zostały odkupione, pogrzebane w grobie. Prawdziwe upamiętanie to nie jest pół na pół. Już palę tylko 5, także już się upamiętałem, bo paliłem 25. A problem jest taki, że przedtem cię było stać na te 25, a teraz te 5 się zapali, to i tak będziesz wyżebrać. To nie jest upamiętanie. To nie jest upamiętanie. Wróćmy więc do tego pytania, które zadaliśmy sobie. Co więc oznaczają słowa powiedziane do Tomasza? Rzekł mu Jezus, Jana 20:29, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy możemy myśleć, że by uwierzyć wystarczy samo czyste, wypowiedziane, napisane, przeczytane Boże Słowo? Czy myślę, że większość pośród nas, łącznie ze mną, nawróciła się w okolicznościach o wiele bardziej dramatycznych, często bardzo tragicznych, które stały się dla nas inspiracją, by wreszcie uwierzyć w Jezusa, by wreszcie uwierzyć w Jego Słowo. Mówiłem o sobie. Znałem już to Słowo. Dużo wiedziałem o Jezusie. Ale musiało się wydarzyć coś, co sprawiło, że zdecydowałem się uwierzyć. A tym czymś to była sytuacja dramatyczna, gdyby nie przyszedł do mnie wtedy żywy, zmartwychwstały Chrystus, gdybym Go nie spotkał. Umarłbym z tą całą moją wiedzą, z tą całym moim przekonaniem, z tą całą moją mądrością. Mógłbym na pamięć znać całą Biblię i nic by mi to nie pomogło. Są szczęśliwcy, są błogosławieni, którym samo Słowo wystarczy. Tak jak mówię, ktoś siedzi, czyta, zachwyca się. Boże, ja tego chcę. Pada na kolana, wstaje jako nowonarodzony człowiek, zaczyna nowe, błogosławione życie. Ale są też, większość nas jest taka, łącznie ze mną, co dzisiaj szczególnie akcentuję, bo mówię, to z własnego doświadczenia, nie z tego, co wyczytałem, czy się gdzieś tam nauczyłem. Są tacy, którzy muszą przejść przez więzienie, odwykówkę, utratę rodziny, bankructwo, jakąś straszną chorobę, jakiś straszliwy wypadek. I dopiero wtedy się nawracamy. Czy bez tego ani rusz? Często mamy takie myślenie. Super, dziękuję Ci, Panie Boże, że uczyniłeś mnie alkoholikiem. Dziękuję Ci, Panie Boże, że przez Ciebie straciłem nogę. Dziękuję Ci, Panie Boże, że straciłem, zabrałeś mi tą pracę i teraz już, że przez Ciebie stałem się biedakiem. Bóg mówi, to nie tak. Przecież posłałem Wam moje słowo. Apostoł Paweł pisze do swojego ukochanego ucznia, do Tymoteusza, takie słowa. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, od 15 wersetu. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc to słowo, pismo jest zupełnie wystarczające do tego, by się nawrócić, by uwierzyć, by zacząć nowe, doskonałe, bogobojne, święte życie, by mieć mądrość ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to czytamy w wersecie 15. Tymoteusz nie musiał przechodzić przez odwykówkę jak ja. Nie musiał iść do więzienia, tak jak wielu spośród nas. Nie musiał stać się bezdomny. Nie musiał stracić rodziny. Nie musiał stracić nogi. Nie musiał zbankrutować, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte. Jezus mówiąc, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Według mnie miał na myśli szczęśliwi, którzy nie muszą przechodzić przez odwykówki, więzienia, bankructwa, narkomanię i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwi ci, którym samo słowo wystarczy. Ci, którzy nawracają się w więzieniach, na odwykach, w bezdomności, w jakichś życiowych tragediach, bynajmniej w oczach Boga nie są przeklęci. Bóg nie mówi tam ci błogosławieni, a ci przeklęci. Bóg nic takiego nie mówi. Ale Bóg cierpi i boleje z powodu nieszczęść, które nas doprowadzają na taką granicę życia i śmierci. Nie było Bożym planem nigdy przenigdy, byś stał się bezdomnym. Nigdy nie było Bożym planem, byś zbankrutował, byś stracił rodzinę, by obcięli ci nogę, byś został alkoholikiem. Bóg posłał swoje słowo, byś przez to nie musiał przechodzić. A jeżeli przechodzisz, Bóg cierpi i boleje razem z tobą z tego powodu. Bóg nikomu nie szykuje takiego losu, aby był zbawiony. Posłał swojego Syna, posłał swoje słowo i błogosławieni, którzy w to słowo uwierzyli. To słowo wystarcza w zupełności do tego, by uwierzyć, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał, naprawdę żyje, naprawdę jest Synem Bożym, naprawdę jest naszym Zbawicielem. Pamiętacie historię, często też cytowaną tutaj, spotkania Jezusa z Samarytanką przy tej studni Jakubowej w Samarii? Samarytanka była kobietą, dzisiaj powiedzielibyśmy lekkich obyczajów. Miała 5 mężów, ten 6, z którym żyła, nie był jej mężem. Żyli sobie, to się mówi, na kocią łapę, czy za moich czasów się mówiło na kartę rowerową. Opinia o niej była, jaka była. W miasteczku, wśród sąsiadów, wśród innych kobiet, wśród innych mieszkańców. Wiodła przeklęte, straszne życie. W sercu miała tą świadomość swojej grzeszności, swojego brudu, swojej niegodności. Ona wybrała się po wodę w samo południe, wtedy, kiedy nikt po wodę nie chodzi. W tym klimacie obowiązuje siesta, to jest żar lejący się z nieba. Ostatnio w Hiszpanii doświadczyłem w Elwie, co się dzieje w południe, kiedy temperatura przekracza w słonku 50 parę stopni i nawet psy z kulawą nogą się nie pokażą wtedy na ulicy. I ona o takiej porze szła po wodę, bo wiedziała, że wtedy nikogo nie spotka, że wtedy może jakby sama zostać ze swoim cierpieniem, ze swoim potępieniem, ze swoim brudem w duszy. I właśnie tam spotkała wtedy Jezusa w takiej swojej upokarzającej sytuacji. Ewangelia Jana, znowu Ewangelia Jana, 4 rozdział od 40 wersetu. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu, bo sami słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Ona prowadziła przeklęte, bezbożne życie. I w tym swojej nędzy, upokorzeniu spotkała Jezusa i uwierzyła w Jezusa. I wszystko zmieniło się w jej życiu. Oni usłyszeli Jego słowa i również uwierzyli i to w zupełności im wystarczyło. Nie musieli przejść przez przekleństwa, przez jakie ona przechodziła. Uczniowie Jezusa też uwierzyli, mówię tu o Janie, o Piotrze, bo ta relacja akurat ich dotyczy, uwierzyli w momencie, kiedy zobaczyli pusty grób. Tomasz, którego często potępiamy za jego niewiarę, uwierzył dopiero 8 dni później. A więc można by powiedzieć, że Tomasz był nieszczęśliwy, niepobłogosławiony. Współczesne nawet te tłumaczenia już w Biblii dostępują słowo błogosławiony, słowem szczęśliwy, jako bardziej zrozumiałym dla współczesnego człowieka. A więc Tomasz był nieszczęśliwy, niebłogosławiony jeszcze przez 8 dni. Dla nich ta trauma się skończyła. Zobaczyli, uwierzyli i byli szczęśliwi. Ale co by było, to już taka moja tylko hipotetyczna, jakieś moje hipotetyczne rozważania, gdyby uczniowie wcześniej rozpoznali Pisma, zrozumieli, że ten Chrystus, który tutaj wiedzie wśród nich takie wspaniałe życie, który dokonuje takich wspaniałych rzeczy, musi umrzeć. A im o tym mówił. Gdyby to przyjęli, tak się musi stać. Ale wiemy, że potem zmartwychwstanie. Jak oni by przeżywali wówczas mękę, śmierć Pana Jezusa, swojego ukochanego rabina, nauczyciela? Jezusa, o którym wiedzieli, że jest Synem Bożym. Czy mogliby to przeżywać na luzie, że tak powiem? Na zasadzie nie mamy się co przejmować. Na razie go trochę męczą, na razie go biczują, na razie go przybijają, ale on i tak zmartwychwstanie. Czy mogliby sobie siąść spokojnie, nie przejmując się tym, co się dzieje? Dobra, mój ten. Ktoś tam, prawda, siedzą przy stole, popijają, obiadają się, obgadują innych, a tu w tym czasie też przychodzi, wiesz, Jezusa aresztowali. A dobra, mówi, za 3 dni go i tak wypuszczą, mówi to. On sam wyjdzie z grobu, także nie ma sprawy, to nie będziemy się tym przejmować. Przeżywaliby każde uderzenie, każdy cierń, każdy bicz, każdą obelgę w sposób taki sam, jak przeżywali, nie zdając sobie w pełni sprawy, że ta śmierć jest ratunkiem dla każdego człowieka. I że zmartwychwstanie będzie. Będzie na 100%. Dzisiaj niektórzy, i to niektórzy też spośród nas, krzyżują Jezusa i nie przejmują się tym kompletnie na zasadzie, bo przecież i tak zmartwychwstanie. Co ja się będę przejmował? I tak jestem zbawiony. Byli wśród nas tu bracia, którzy utrzymywali twardo, że i tak będziemy zbawieni. Byliśmy w zborze, w którym się utrzymuje twardo, że i tak będziesz zbawiony. Co się przejmujesz? Grzechem się przejmujesz? Padniesz w depresję. Ciesz się, raduj. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym Paweł pisał do Tymoteusza. 2 Tymoteusza 3:15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego Bożego, dobrego dzieła przygotowany. Nie ma tutaj przyzwolenia na niedobre dzieła, na niedoskonałość w sensie tak, a co ja się będę przejmował? Chrystus i tak zmartwychwstał. Mam dla was jeszcze dwa świadectwa. Myślę, że bardziej przybliżą też, może tu za dużo teorii troszeczkę było w tym, co chciałem tak bardzo wam przekazać. Świadectwa o różnym uwierzeniu, że tak powiem. Właśnie tu jest ten problem w uwierzeniu, w nawróceniu się, pójściu za Jezusem. Akurat wczoraj słyszałem te świadectwa, mówił to pastor. Pastor, który opowiadał nam, jak, a tam gdzieś robią jakieś porządki koło kościoła, zaczął nagle tak odczuwać w sercu ból i taki smutek, że mimo, że ta jego służba się tak dobrze układa, mimo, że tylu przyprowadza do Jezusa, że tak wielu no jest, jego kościół rośnie i tak dalej. I przeżywa, mówi chyba tak jak to nazwał, największą klęskę w swoim życiu. Jego syn, jego własny syn nie chce iść tą drogą za Jezusem. Nie interesują go kompletnie Boże sprawy. Nie ma mowy o tym, żeby go namówić na chrzest. Syn 16-17 lat już w tej chwili kończy. Żyje swoim życiem, nie interesują go. Nie interesuje go, w co rodzice wierzą. I on tak mówi, Boże, to jest moja największa klęska. Przyprowadzam dziesiątki, czy może nawet setki ludzi do Jezusa, a mojego własnego syna przyprowadzić nie mogę. Taki ból w sercu, taki smutek. Zostawił tą brodę, poszedł do swojego biura. Tam zapłakał przed Panem. Mówi, modli się, otwierają się drzwi, wchodzi jego syn, Filip ma na imię. Coś, co tato, taki smutny jesteś? A on powiedział mu też. Uświadomiłem sobie, jak wielką klęską w moim życiu jest to, że ty nie chcesz pójść za Jezusem, nie chcesz się ochrzcić. Jak to syn, jak to syn, jak to taki 17-latek, ble, 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 tata się przejmuje, ty wierzysz tak, ja wierzę tak, tu, tam, to, siam, to, tam, to i poszedł. I poszedł. I zostało tak, jak było. Ale ten syn miał w szkole test sprawdzian jakiś bardzo ważny. I na zdaniu tego sprawdzianu mu strasznie i to bardzo, bardzo zależało. I jak to syn pastora, jak to ten, jakby nie było, gdzieś wychowany w atmosferze modlitwy i wołania do Boga, postanowił przed tym testem się pomodlić. I pomodlił się tak. Panie Boże, jeżeli sprawisz, że zdam ten test, to ja się ochrzczę. Amen. Napisał test, jak napisał, jak mógł, tak napisał. Przyszły wyniki, przychodzi nauczycielka, oddaje mu kartkę, mówi, synu, przykro mi, ale nie zdałeś. Jak to nie zdałem? Nie zdałeś, za mało punktów masz. Niestety nie mogę ci tego zaliczyć. I ten chłopak opowiadał potem, że w tym momencie zadrżał. I przecież ja się pomodliłem, że jak zdam, to pójdę do chrztu. To z tego wynika, że Bóg nie chce, żebym ja szedł do chrztu? To może wynika, że Bóg w ogóle mnie nie chce? Że ja Bogu na nic nie jestem potrzebny, w ogóle nie jestem dla Niego ważny? I wiecie, w tym jego dziecięcym sercu, bo przecież 17 lat to ciągle jeszcze smarkate lata, w tym momencie zrobiła się decyzja. Ja się muszę ochrzcić. Ja się muszę ochrzcić. W takim razie ja się muszę ochrzcić i to pilnie, bo tak wygląda, jakby mi Bóg w ogóle nie słuchał, jakby mnie nie chciał. Podjął tą decyzję, ochrzczę się. Niewiele czasu upłynęło, a przychodzi do niego ta sama nauczycielka z tym samym testem w ręce i mówi, wiesz co, sprawdziłem, nie wiem dlaczego, a mówię, sprawdziłem jeszcze raz ten twój test i okazuje się, że ty masz wystarczającą ilość punktów, zdałeś ten test. Kiedy przybiegł do domu, zastało oboje rodziców gdzieś tam w kuchni. I słuchajcie, mam dla was taką wiadomość. Postanowiłem się ochrzcić. I opowiedział ojcom, jak do tego doszło. Ojciec, pastor, który mi to wczoraj opowiadał, mówi, że w tym momencie mogłem podziękować Bogu, przed Kościołem podziękował za to, że jednak odniósł sukces w życiu. To nie on go nawrócił, to nie on doprowadził do jego upamiętania. To Bóg uczynił ten cud, ale nauczyłem jego, moim sukcesem jest to, że nauczyłem moje dziecko mocy modlitwy. Nauczyłem moje dziecko, że w każdej sprawie zawsze można się modlić. Mój syn też w tej chwili jeszcze jest daleko od Boga, ale kiedy są kłopoty, kiedy są trudności, pisze na Skype'ie albo dzwoni, mówi, tato, porozmawiaj z szefem. Dziś początek jest. Dlatego chciałem wam to świadectwo powiedzieć. Wydarzyła się, chłopak rozumowo, logicznie, rodzinowo wiedział wszystko o Jezusie. Właściwie zdawałoby się wystarczająco, by podjąć decyzję, tato, mam 17 lat, idę do chrztu. A tymczasem reakcja wręcz odwrotna. Ale musiała się wydarzyć sytuacja, którą przecież nie Bóg sprowokował. Że zadrżało jego serce i postanowił pójść za Jezusem. I w tym momencie stał się prawdziwy cud. I drugie świadectwo, które mi się bardzo podoba. On dotyczy jego ojca właśnie. Ojciec był złodziejem, bandytą, kryminalistą wielokrotnym. Zaliczył 2 dezercje z wojska. I kiedy był w czasie trzeciej dezercji, był poszukiwany, wtedy gdzieś z jakimś drżeniem, czy z jakimś owam, co będzie z nim ze mną dalej, zjawił się w zborze w Katowicach, w Betanii. Ze zdumieniem zobaczył na tam przyszedł, że tam siedzi jego matka. Jego matka po raz pierwszy też przyszła wtedy do Betanii. Matka, która znała go jako no, syna kryminalistę, złodzieja i bandytę. Ten chłopak nawet nie za bardzo miał wtedy zamiar się nawrócić, ale tak Bóg sprawił, że on wyszedł i przyjął Jezusa jako swojego Pana Zbawiciela. I poszedł do pastora Krela, przyznając się, pastorze, jestem poszukiwany. Mam kłopoty i to poważne. Pastor powiedział mu, wiesz, przyjąłeś Jezusa, jesteś Jego, ale my nie możemy ukrywać tutaj poszukiwanego. Możemy natomiast modlić się o Ciebie, a Ty możesz pójść, zgłosić się i ufać Bogu, bo już jesteś, należysz do Niego. I ten chłopak z determinacją, wiedząc, co mu grozi, zgłosił się do prokuratury wojskowej w Gliwicach, w Zabrzu. Został tam natychmiast aresztowany, zatrzymany, doprowadzony przez oblicze prokuratora i opowiada, że prokurator chyba coś nieco już wiedział o jego tych ostatnich decyzjach i pyta się go na wstępie, a ty wierzysz w Boga? A on mówi, tak, od 6 dni to bardzo wierzę. A ty wiesz, co ci grozi? No tak. No to piszemy. No i wszystko po kolei. Co tam miał na sumieniu, to co naprzeciwko niego mieli, no to wysłuchał, musiał podpisać, przyznać się. No i wiedział, że ta trzecia ucieczka z wojska, trzecia do serca, to już jest. W tym momencie prokurator mówi, no to jesteś wolny. Jak wyszedł na korytarz, tam siedziała ta z pepeszami służba wojskowa. Zobaczyli, że on wychodzi bez kajdanek stamtąd, rzucili się na niego z pepeszami, z bronią. Myśleli, że znowu ucieka. A prokurator mówi, nie, ja go wypuszczam, idzie wolno. Czy zdumienie tego człowieka było tak niezwykłe. Jak od 6 dni wierzył w Boga. Od 6 dni, tak, bardzo jestem wierzący. Obydwaj doświadczyli cudów w swoim życiu. I syn, wcześniej tata. Kiedy czytam Pismo Święte, kiedy przyglądam się mojemu życiu, życiu mojej żony, kiedy przyglądam się życiu wielu spośród nas, to mogę śmiało powtórzyć za apostołem Janem. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są wpisane w tej księdze. I każdy z tych cudów był możliwy tylko i wyłącznie przez spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem. Przez wiarę, że On umarł za moje, za nasze grzechy. Czyli przez wiarę, że zmartwychwstał, że naprawdę żyje. Kiedy się szczerze upamiętałem, kiedy razem z Nim umarła moja stara natura, zmartwychwstał nowy człowiek. Mogę za apostołem Pawłem powtórzyć, wyświetl nam to, Januszku, Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał i wydał samego siebie za mnie. Tak bardzo pragniemy być świadkami kolejnych cudów upamiętania, uwierzenia i zmartwychwstania kolejnych braci i sióstr tu pośród nas. I wiemy, że stanie się to przez poznanie jedynego Boga, zmartwychwstałego, żyjącego Jezusa Chrystusa. I tak jak rano kończyłem nabożeństwo fragmentem Księgi Objawienia. Tak i tutaj Bóg pokazał mi wersety, które chcę, by dzisiaj zabrzmiały jako potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy. Jako zapowiedź tego, co się wydarzy, być może wkrótce. Bo tak jak rano wam mówiłem, tak teraz powtarzam. Bóg powiedział Janowi, nie pieczętuj słów tej księgi, bo one są pewne i prawdziwe. I to się wydarzy. Objawienie świętego Jana, 5 rozdział od 1 wersetu. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzekł do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu, i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Amen.